Przypomniałam dzisiaj Państwu reportaż Miniaturzystka. To reportaż o niezwykłej kobiecie i właśnie o takich niezwykłych kobietach i kobiecym spojrzeniu na świat. Myślę, że dzisiaj porozmawiamy. Olga Adamska, Anna Ołwachowicz są dzisiaj razem ze mną w studiu i będziemy rozmawiać o felietonach, które już niedługo w wykonaniu właśnie Olgi Adamskiej usłyszą Państwo na naszej antenie. Widzę, że jest taka trochę trema, ale zaraz o niej porozmawiamy. To właśnie felietony Anny Ołwachowicz. One na naszej antenie już od 1 lipca będą z muzyką. Ta muzyka to Roman Ryc, akordeon i Aleksander Górny, który zagra na kontrabasie. Felietony o codzienności, ale właśnie też o takim kobiecym spojrzeniu na rzeczywistość. Nagrania już za nami. To było wyzwanie, była trema. To jest trochę inaczej niż na scenie w teatrze, czy zupełnie inny świat?
Pewne mianowniki są wspólne. Jak na przykład tekst, prawda, który jest w ogóle punktem wyjściowym. No, to oczywiście, że to jest inna materia, bo teatr, co jest wspaniałe i co z roku na rok w moim odczuwaniu się potwierdza, jest przede wszystkim sztuką żywą i zasadza się na moim spotkaniu z widzem, które co wieczór jest inne, na energii, którą mogę czuć, na tym właśnie przepływie emocji, który pomiędzy mną a widownią się wytwarza, który następuje. No a w teatrze to jest, a w radio tego nie ma. No, jest nagranie, już tylko wyobraźnia, jak to zostanie przyjęte. Więc o tyle to jest inaczej. I dla aktora teatralnego, który też karmi się reakcjami widowni, czy też są one dla niego ważne i też dają jakiś kierunek, drogowskaz, no nagrywamy zupełnie bez tego. I nawet usłyszałam, że jak robiliśmy nagrania, to w realizatorni, że się tak wyrażę, było wesoło i pomyślałam, może powinnam mieć to w odsłuchu. Ale z drugiej strony byliśmy w radio, więc...
Ale było widać nasze uśmiechy.
Tak.
Czyli tylko jakaś ta reakcja jednak była.
Tak. Więc inna materia, inna i przez to bardzo ciekawa i wspaniałe doświadczenie. I też jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to Państwo przyjmiecie.
My, hrabiny, myślę, więc zapisałam. To są te teksty, które przygotowała Ania Ołwachowicz. To się zaczęło przypadkiem, ta wasza współpraca i później dwa przedstawienia teatralne. Mówiłyście o tym często, ale myślę, że nie każdy z naszych słuchaczy o tym wie, że to była właściwie taki dobry zbieg okoliczności.
Tak, zupełny przypadek. Rozśmieszyłam Olgę. Olga czyta bardzo często aktualności, które dotyczą takich kobiecych spraw. Wyłapała blog Jest sprawa, który wówczas prowadziłam i prowadzę w sumie nadal. Wtedy jeszcze z koleżankami. Ola czytała skecze, które rozpoznała, jakby mój styl był dość charakterystyczny dla niej. I stwierdziła, że ponieważ są to takie historyjki kobiece o życiu, o zmaganiu się z takimi codziennymi, banalnymi problemami, może nawet nie problemami, ale z takimi sytuacjami, które zdarzają się nam kobietom, wyczuła, że jesteśmy w podobnym wieku i że w sumie mamy dużo wspólnych cech, że można czasami pomyśleć, czytając, że to też mi się kiedyś być może przytrafiło. I stwierdziła, że ponieważ jest to taka historia, którą da się opowiedzieć, jedna i druga i trzecia i piąta, skontaktowała się ze mną, zapytała, kim jesteś, autorko dzisiejszego tekstu któregoś dnia. Później trochę przeszkodziła nam pandemia, więc nie kontaktowałyśmy się, bo też nie było...
I odsuwano ciągle te premiery, hrabin, pamiętam, były te informacje, jeszcze może nie teraz, może później.
Tak, natomiast jakby dość gładko to przeszło z formy pisanej w formę mówioną. Mamy, wydaje się, podobne poczucie humoru. A plus oczywiście Oli ekspresja, czyli możliwość pokazania całego klimatu z danego skeczu. To było coś niezwykłego. Ja patrzyłam na teksty, które nagle stały się dla mnie z dwuwymiarowych, trójwymiarowe. Zaczęły mieć taką emocję, którą można było od razu odczytać.
Ale ani przedstawienie My hrabiny nie płaczemy, ani hrabiny przodem, to nie są takie przedstawienia, na których są tylko kobiety i tylko kobiety się śmieją.
Ale oczywiście, bo przecież życie człowieka nie przebiega w odosobnieniu. Zawsze przeglądamy się w oczach innych ludzi. Kontakty z innymi, relacje nas rozwijają, uczą. edukują. Więc to jest oczywiste. Ja mam poczucie, że na hrabinach przodem nawet jest więcej mężczyzn.
Właśnie chciałam o to zapytać. Bo...
Ta pierwsza taka, powiedziałabym, feministyczna, przy czym naprawdę mówimy to tu o ciepłym, podkreślę, feminizmie, się jakby przewaliła. I teraz zaczęli, nie wiem, czy z ciekawości, przychodzić mężczyźni i zawsze są na widowni. Tym bardziej wiem, jestem pewna, bo schodzę pod koniec przedstawienia do publiczności i mam w scenariuszu nawiązanie kontaktu, takie zadanie, nawiązanie kontaktu z mężczyzną, która zresztą wypada uroczo, nie będę teraz Państwu tego zdradzać. Tak więc mężczyźni przychodzą i absolutnie też świetnie się bawią. Ostatnio nawet mieliśmy na jednym z monologów, który opowiada o tak zwanym naszym umownym najdroższym, obecnie najdroższym, no to mężczyzna tak bardzo pan się śmiał, tak niezwykle i tak szczerze, że wszystkich nas, jak to się mówi, w naszym żargonie teatralnym zgotował po prostu. Śmialiśmy się naprawdę wszyscy, łącznie z muzykami, realizatorami, oświetleniowcem, akustyczką. I to było coś, co mi się przydarzyło chyba po raz pierwszy w ogóle w życiu. Ale to też jest taka forma, powiedziałabym, specyficzna teatralna, bo z jednej strony jest to na pewno przedstawienie, ponieważ ma konstrukcję spektaklu. No i przede wszystkim jest bardzo po aktorsku potraktowane przeze mnie wszystkie teksty, tematy, zmiany tematów, ale też jest to stand-up i też jest to forma w pewnym sensie kabaretowa. Hrabiny przodem wyreżyserował Arek Buszko, z czego bardzo się cieszę i też swoje piętno, myślę, męskiego spojrzenia wycisnął. Także jest to, nie, chyba odbiegłam od pytania troszeczkę.
Ale myślę, że ono jeszcze się gdzieś tam naszym słuchaczom kołacze w głowie, ale przede wszystkim dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, dlaczego się odezwałaś do Ani, dlaczego ta potrzeba mówienia o tym, co nas otacza, była w tobie akurat w tym momencie taka duża.
To też powtarzałam, mówiłam, być może ktoś z Państwa już słyszał, ja dość dużo mówiłam monologów, również wierszowanych, i monologów, powiedziałabym, klasycznych, bardziej w formie, kończywszy na Iredyńskim czy Przyborze. I uznałam po graniach, właśnie po kontaktach z publicznością, że publiczność współczesna i ta w moim wieku, a szczególnie ta młodsza, których jest coraz więcej, tej publiczności, oczekuję tekstu bardziej komunikatywnego, pisanego naszym współczesnym językiem. Ponieważ jestem aktorką pokolenia, gdzie mawiało się, że aktor przemawia w imieniu autora, to dalej twierdzę, że jest wiele wspaniałych tekstów, które można mówić, nadawać im swoje piętno oglądu świata, co jest w kompetencji oczywiście aktora, że my jakoś ten tekst właśnie, nie wiem, sobą wypełniamy, swoim myśleniem, swoim poczuciem humoru, ale lubię, jak to jest jednak tekst, który mam wrażenie dużo jest ciekawszy niż ten, który ja byłabym w stanie napisać. I tak było z tekstami Ani, które mnie bardzo bawiły, które były pisane tu i teraz. I jeszcze w dodatku, które odbywają się w naszym mieście i Ania po prostu to czasem zapisuje, pisząc te historie tak, jak one wyglądają, jak się toczą. I to było dla mnie niezwykle interesujące. Do teraz tak jest, że jak czytam tekst i gdzieś się śmieję, wybucham śmiechem, czy on mnie rozbawia wewnętrznie, to później, po już momencie nauczenia się tekstu, jakiegoś interpretacyjnego wyboru, ścieżki mówienia tego tekstu, prawda, to zawsze tak jest, że potem ten moment jest zabawny. Więc mam jakieś takie wyczucie humoru Ani, ale też umiem te nawiązać z publicznością, myślę, taki kontakt, że bawią się dobrze. Ale tu chcę powiedzieć, że było to przełomowe dla mnie, jako dla aktorki, spotkanie z Anią, ponieważ mamy takie powiedzenie jako aktorzy, że dla aktora to jest bardzo niebezpieczny, żyjący autor. I rzeczywiście tak jest, bo wiemy to z różnych przekazów, że bardzo często autorzy są zawiedzeni ogólnie wykonaniem utworu i tak dalej. I chociaż spotykałam się na swojej drodze, bo mówiłam mi teksty Andrzeja Poniedzielskiego, którego przecież osobiście znam, który nam je pisał, czy Artura Andrusa, to jednak spotkanie z Anią podszyte lękiem właśnie z tego powodu, o którym powiedziałam, że autorzy często bywają niezadowoleni z tego, jak my interpretujemy ich teksty i nie zgadzają się z tym absolutnie. No to tutaj też miałam pewien rodzaj lęku, ale on się bardzo szybko rozwiał już właściwie przed pierwszą premierą, a teraz to wręcz mam poczucie, że jesteśmy takim teamem, że się wzajemnie inspirujemy i jest to dla mnie naprawdę wielki, wielki jako dla aktorki komplement.
Ten team na naszej antenie, jak już mówiłam, od 1 lipca, to są takie felietony, opowieści o współczesnej, zabieganej kobiecie, która się zmaga z rzeczywistością. Jaka jest właściwie dzisiaj ta kobieta? Taka już dojrzała, to nie jest przecież dziewczyna 20-letnia, tylko ma trochę więcej lat.
Nie jesteśmy już naszymi mamami, które musiały być, jakby poświęcić się dla rodziny i dla wszystkich, stawiać swoje...
Chociaż dobre... mama się tam pojawia.
Mamia się pojawia, tak. Moja mama jest moją inspiracją i ma ogromne poczucie humoru, które mam nadzieję po niej odziedziczyłam. Ale to właśnie było tak, że nasze mamy potrafiły zrobić zupę z gwoździa, jednocześnie ciągnąc cały ciężar dbania o rodzinę i my już jesteśmy troszeczkę inne. Możemy się przyznać do tego, że jesteśmy zmęczone. Możemy wymagać od naszych partnerów, żeby nie pomagali, tylko po prostu brali współudział w tym, co robimy, jak wygląda nasze życie. I mnie ratuje dystans i poczucie humoru, bo bardzo często w takich trudnych sytuacjach, które zdarzają się w pracy czy w domu, bo przecież napotykamy na różne, nie wiem, historie związane z kredytem, ze zdrowiem, z codziennością, która jest czasami korkiem, czasami przemarszem wojska, czasami bostonką w przedszkolu, czy takimi historiami innymi. Poczucie humoru bardzo mocno pomaga, bo jeżeli popatrzy się na to wszystko, dostrzegając takie zabawniejsze strony historii, to okazuje się, że można to opowiedzieć, a już opowiadając to w ten sposób, oswajamy troszeczkę stres i jakby spuszcza to ciśnienie z całej sytuacji. I wówczas można sobie poradzić. Można, jeżeli widzę, że ktoś się śmieje i mówi, mam zupełnie tak samo, dokładnie myślałam, że jestem taka beznadziejna, że przedarzają mi się takie historie, że jestem taka niedoskonała. A my jesteśmy cudowne w swojej niedoskonałości. To jest właśnie bardzo ludzkie i jeżeli dajemy sobie pozwolenie na to, żeby być niedoskonałą, gdzieś tam się potknąć i potem wstać, albo nawet poleżeć dłużej, to jest właśnie jakby całe podsumowanie kobiecości współczesnej.
A ty śmiejesz się, jak piszesz?
Czy się śmieję? Uśmiecham się na pewno. Ja się w ogóle bardzo często uśmiecham. To jest taki raczej... Tak, myślę, że takie usposobienie dość pogodne i dosyć z dużym dystansem. Zdarza mi się czasami roześmiać, jak Ola mnie zaskakuje na przykład pierwszym czytaniem, a już na pewno jak oglądam ją, kiedy jest na scenie. Wtedy jest tak, że ona, dodając swoje elementy do tego, co jest napisane i co można przeczytać między wierszami, te między wierszami są właśnie bardzo często najfajniejsze, i bardzo często mnie zaskakuje. To jest tak, że kiedy chodzę na kolejny spektakl, ten sam, on nie jest taki sam. To są takie małe mrugnięcia okiem do publiczności w zupełnie innym momencie. Ola reaguje na publiczność i to widać jakby natychmiast, że ją to nakręca w inną stronę niż na poprzednim spektaklu. I ten element zaskoczenia jest. Niejednokrotnie się roześmiałam w głos.
Czy to są wszystko twoje historie, czy jednak podglądasz też innych i czasami niektórzy mogą znaleźć tam swoje przeżycia?
Podglądam. Lubię obserwować rzeczywistość. Nie wszystkie są tak jeden do jeden moje, bo wiadomo, że czasami jest tak, że używam tego bohatera, czyli aktualnie najdroższego, ale to jest na przykład mój brat, narzeczony znajomy, kolega, przyjaciółki i tak dalej. Czy jeśli chodzi o te moje przygody. Ale tak w gruncie rzeczy większość z nich mi się przytrafia. Uważam, że jestem człowiekiem piorunochronem, któremu zawsze coś się przydarzy.
Dzieci też są tam w tych opowieściach. Czy one się bardzo denerwują wtedy, kiedy je umieszczasz w felietonach?
Nie, mamy taką niepisaną umowę, że jakby takich tajemnic czy historii, które dla mnie być może byłyby zabawne, ale ale dla nich może niekoniecznie. Nie umieszczamy, to jest niepisany układ.
Są granice.
Tak, jest są granice oczywiście. To samo dotyczy aktualnie najdroższego i też mojej mamy, która uwielbia odnajdywać się na scenie, jest wówczas gwiazdą.
Ty często, Olgo, odnajdujesz siebie w tych felietonach?
Tak, bo no to jest taka cecha, myślę, aktora, egocentryczna bardzo, że przejmuje nas to, że stawiamy się w miejscu postaci, że właściwie po iluś tam latach w zawodzie to się robi jakieś takie organiczne bardzo. Ale ja właśnie się nad tym zastanawiałam, bo ja wiem, że to są historie Ani przecież. Historie Ani albo...
A nie czujesz, że trochę twoje już też?
Tak, albo wręcz one są właśnie podpatrzone, czy opowiedziane, bo przecież to jest ta kwestia umiejętności ubrania w słowa, o której mówiłam na początku, która jest absolutnie wyjątkowa. Ale ja właściwie już tego prawie nie odróżniam. Chociaż oczywiście nie cytuję, nie zamęczam cytatami w życiu osobistym otoczenia, ale zdarza mi się, że znajomi na przykład cytują i coś na przykład mi mówią, czy mój najdroższy mówi mi właśnie cytatem z Hrabin.
Myślę, ja miałam wrażenie po nagraniach, że teraz to mi się wszystko tak kojarzy. Że to, a to jest też jak w tym którymś felietonie aniołów.
Tak. To jest hybryda. Tak. To jest jakaś pewna hybryda. Ja po prostu czuję się bardzo z postacią zespolona. Zresztą miałyśmy też z Anią takie doświadczenie, że kilka z tych tekstów były pisane na moje osobiste życzenie, w tym sensie, że przed Hrabinami przodem spotkałyśmy się. I ja powiedziałam, o czym bym chciała powiedzieć bardzo, o czym mi zależy, na jakich tematach, które chciałabym
jakie
poruszyć.
Jakie to były tematy?
To były tematy naszego właśnie, powiem może górnolotnie, użyję tutaj słowa, którego, nie wiem, czy to się w ogóle jeszcze używa w radio, starzenia się, prawda? Jak się do tego ustawić i jaką wybrać drogę? Czy to zauważać, czy tego nie zauważać, czy przeciwdziałać, czy płynąć pod prąd, proszę ciebie, gdy nurt coraz silniejszy, czy może mu się poddać? Bardzo mnie to interesowało, frapuje mnie w ogóle ten temat, tak, bo jestem aktorką, widzę, co się dzieje może bardziej niż słyszę nawet. I to mnie zajmuje. I myślę, że też zajmuje kobiety. I rzeczywiście Ania o tym bardzo w interesujący sposób napisała i mamy takie właściwie tym tematem rozpoczęcie Hrabin. Bo myślę, że to jest istotny temat. Zawsze był dla kobiet, no, ale w tym świecie
obrazkowym... Ale doszłyście do tego, jak się ustawić? Do starzenia?
Tak.
No właśnie.
Tak. Doszłyśmy, to znaczy, no my mówimy jakąś może swoją wersję. To znaczy być może tak, ta wersja wybrzmiewa, ale my nie dajemy tutaj odpowiedzi, że należy tak czy tak.
Czy bokiem,
nie,
prawym, lewym?
Nie, że raczej to, że najszczęśliwiej byłoby się po prostu obracać może.
Tak, w zależności od sytuacji. Mamy 25.
Bardzo dobra recepta.
Ale chodzi mi o to, że podejmujemy temat, tak? Że podejmujemy temat i mówimy o nim głośno. I o nas, i o mężczyznach, i o tym momencie, który... Natomiast oczywiście bardzo się z tego wszyscy śmiejemy w trakcie. I to jest cudowne.
Ja i to też, jest to obracanie.
Tak, ja też uwielbiam. Zawsze umiałam czasem, nigdy nie umiałam tego zapisać, ale umiałam jakieś takie historie, które mnie bardzo przejmowały, opowiadać w taki sposób, że wszyscy, jak to się mówi, spadali z krzeseł po prostu. I to jakoś uwalniało ze mnie emocje i zupełnie... Ten temat blakł, wydawał się taki jakiś już przeżyty. I ja dlatego tak lubię takie właśnie podejście do tematu z poczuciem humoru i żeby to może wyśmiać, obśmiać, pośmiać się z tego, wspomnieć na zabawnie. To jest bardzo, myślę, ma dużą siłę terapeutyczną, takie spojrzenie.
Bohaterka naszego dzisiejszego reportażu mówi o tym, że dla niej czas, kiedy przeszła na emeryturę, to był taki moment, kiedy ona sama zaczęła szukać swojej pasji, zaczęła robić to, co całe życie gdzieś w niej było, ale chowała to do środka i obserwuje mnóstwo kobiet, które właśnie w końcu gdzieś tam w takim późniejszym wieku, myślę, że jeszcze trochę późniejszym niż my tutaj jesteśmy, ale odnajdują to co je naprawdę bardzo w życiu pozytywnie nastawia i do upływu czasu, i do życia w ogóle. Czy wy, rozmawiając o tym słowie starość, które ty tu wypowiedziałaś, też czasami tak na to patrzycie? Też macie takie informacje od ludzi, którzy słuchają felietonów Ani?
Nie używamy słów starość, menopauza, coraz mniej lubimy słowa jubileusze i tak dalej. Do pewnego momentu myślałam sobie, co to będzie te kolejne urodziny, jak ja to przeżyję. Każde okrągłe urodziny to jednak było takie wydarzenie. I potem nagle usłyszałam teraz już żonę mojego syna, która powiedziała, że ojej, zbliżam się do jakiegoś tam wieku, była to 20. I co teraz będzie? To już chyba jest koniec bycia nastolatką. Pomyślałam sobie, że jestem od niej o te parę lat starsza. Mam takie same myśli. To dotyczy nas na każdym etapie życia. Ale jednocześnie zaczęłam sobie pozwalać na myślenie, że skoro żyję tu i teraz, coś się dzieje, dużo rzeczy się dzieje, to właściwie na co czekać jeszcze? Czy planować, czy może jednak bardziej trochę z nurtem, czy może jednak być dla siebie łaskawszą? I ten właśnie taki śmiech i dystans, bycie dla siebie łaskawszą, lepszą, okazał się być dobrym kluczem, bo kiedy podzieliłam się tymi myślami, bardzo szybko to złapało. Właśnie na naszym blogu no jest sprawa. Dziewczyny zaczęły mi komentować w różnym wieku. Od 25 mniej więcej do właśnie 80, a nawet starsze były panie, które mówiły, że to właśnie tak jest z nami kobietami. Takie jesteśmy. Jesteśmy w środku, cały czas mamy 15, 20, czasami 100, bo czujemy się na przykład któregoś dnia. Dokładnie, wstaje się ze skrzypieniem, a czasami wstaje się, nic nie boli, jest cudownie, tylko zastanawiamy się, czy jeszcze żyjemy. I to jest dokładnie taka sytuacja, że widzę wszystko wokół siebie z takim samym odbiorem, jak byłam młodsza, może z większym spokojem. Nic się tak naprawdę nie zmieniło. I jakby pogodzenie się z tym i nie szukanie tego, co mi wypada, a czego mi nie wypada, mniejsze zwracanie uwagi na otoczenie, jak nas będzie oceniało, to skutkuje właśnie takim doszukaniem się zabawnej strony każdej sytuacji, w której jesteśmy, która nas czegoś zawsze nauczy. I jeżeli się patrzy z boku na przeróżne nawzajem historie, to można coś zabawnego zobaczyć, no niestety nawet na pogrzebie czasami.
Co nie oznacza, że na co dzień się czasami jednak nie szarpiemy.
Prawda? Szarpiemy się, oczywiście.
Jest w nas wrażliwość i w każdym inna. I mamy jakieś takie różne bardzo punkty zapalne. I dlatego myślę, że mówienie głośno o pewnych rzeczach, czy to właśnie w radio, czy ze sceny, daje pewnego rodzaju fajne wyzwolenie, że panie mówią, jacie, to zostało głośno powiedziane, czyli tak jest, czyli ktoś to miał. Czyli, że to jest normalne, że u nas w domu jest Armagedon, jak stawiamy choinkę. Czyli, że tak, że to...
Czyli, że poranki nie są zawsze takie jak w reklamach płatków śniadaniowych.
Tak, i to jest po prostu niebywałe. I no ja się z tym spotykam właśnie na scenie, tak, że publiczność się z tym bardzo identyfikuje w ogóle z działaniami aktorów, a tutaj mamy jeszcze tę taką współczesność i powiedzmy sobie, z czego jestem bardzo dumna, naszą szczecińską współczesność. Tego nie ma dużo w tekstach Ani, ale to jest autentyczne po prostu. Jeśli pojawia się jakiś element Szczecina, którego my poznajemy, tak?
Bo nagle od razu nam się robi cieplej.
Tak? Różowe dźwigozaury.
Zawsze jest to ciepły odbiór, tak.
Bardzo jest to ciepły odbiór, bo rzeczywiście ta identyfikacja jest spora i to są nasze opowiadania, nasze naprawdę pisane tu i teraz, bardzo współczesne i to działa. Naprawdę to działa.
Bo w Szczecinie hrabiny nie płaczą, tak mogłybyśmy powiedzieć.
Tytuł jest Olgi tak naprawdę.
Hrabiny nie płaczą, a ostatnio spotkałam pana w teatrze, który uśmiechnął się do mnie zawadiacko i powiedział, proszę, hrabiny przodem. I puścił mnie pierwszą w drzwiach.
Na zakończenie jeszcze zapytam, co dalej, bo teraz audiobook w Radiu Szczecin. Myślę, że też spotkamy się z naszymi słuchaczami, czytelnikami w naszym studiu radiowym S1, ale chciałabym zapytać, jakie wy macie plany jeszcze związane z tymi felietonami?
Znaczy, ja myślę, że nie powiedziałyśmy ostatniego słowa.
No ja też tak myślę.
Że to jest początek. Ania napisała naprawdę świetne teksty na urodziny kota, ponieważ Adam Opatowiczek się zorientował, że jak to się ładnie mówi, posiadam autorkę, prawda? No to prosi o takie teksty i one były przyjmowane absolutnie owacyjnie. Także to też nam się ten repertuar poszerza i też mamy pewne plany, nie chciałabym tutaj zdradzać. Myślę, że plany są. i że będziemy mieć jakiś pomysł. Natomiast premiera była całkiem niedawno, więc jeszcze mamy, myślę, czas dojrzeć do nowego projektu, ale na pewno coś tam w głowie kiełkuje mi. Chyba już się z Anią nawet dzieliłam pomysłem. I zobaczymy. Chcę też powiedzieć, bo może warto tutaj na antenie radia, że Ania napisała też zupełnie wyjątkowy tekst na zamówienie Willi Lenza, pani Jagody Kimber, której zależało na tym, żeby opowiadać o gospodarzach Willi Lenza, których nie było tak wiele, bo byli to raptem Lenzowie i Deringowie, czyli Frida i Wilhelm Deringowie. Jania napisała niesamowitą historię, którą nazwałyśmy Frida, kolekcjonerka z West Endu. I rzeczywiście to przedstawienie dalej jest grane. To jest monolog właśnie Fridy w przeddzień czy w dzień opuszczenia przez nią już willi po sprzedaży, po śmierci męża. I to jest też niesamowity, wspaniały, oryginalny tekst, który Ania się z kolei tam cofnęła, proszę sobie wyobrazić, w czasie. I opowiadamy historię z 1938 roku, bo tak podkreślałam, że Ania pisze takie współczesne, tu i teraz teksty, a tutaj nagle pokazała naprawdę pazur autora i naprawdę świetne przyjęcie. Zapraszamy Państwa serdecznie. Także już mamy coraz więcej tych jabłuszek w koszyczku i myślę, że się rozkręcamy dopiero.
My, hrabiny, myślę, więc zapisałam to tak naprawdę pierwsza część wydanych felietonów i jakby tych historii jest więcej i ponieważ już wiem, które się podobają, zamieszczę je w następnym wydawnictwie i myślę też, że damy głos naszym najdroższym, czyli
tak,
myślę, być może
męski
tam
głos
więcej,
będzie.
Tak, myślę, więcej. Myślę, że to, że bardzo się to prosi. Myślę, że panowie też już do tego troszeczkę dojrzewają. Ja się śmiałam przed premierą, mówiąc do Ryszarda, mojego najdroższego, mówię, bohaterów będzie dwóch. Mąż Ani i ty. Musicie być po prostu na to przygotowani, także musisz umieć to znieść. No, jest to sympatyczne, zawsze dopytywany, który monolog jest o nim. No cóż, prawda, no już tak to funkcjonuje. Chociaż jak rozmawiałam z mężem Ani, to powiedział mi, słuchaj, jestem po polonistyce i ja wiem, co znaczy licencja poetyka. Ja mówię, ja też, ale wiesz, tu się rozglądam, co z czego, gdzie, jak było, stało, gdzie okno. To już taka wyobraźnia nam tak widzowi zawsze podpowiada, że chcielibyśmy, żeby te historie były prawdziwe. No po prostu chcemy i sami, jako widzowie i słuchacze, osadzamy je w realiach.
A odbiór panów jest naprawdę sympatyczny. Przychodzą naprawdę fajni panowie. Przychodzą ze swoimi kobietami i widać ten dystans, jaki mają do siebie, bo to nie jest tak, że ich wyśmiewamy. My śmiejemy się, jednocześnie z siebie, więc...
Z sytuacji.
I obie strony mają w tym udział i obie strony jakoś muszą z tego wybrnąć. I widać, że panowie bardzo mocno się bawią i też później miło jest słyszeć, że coś zrozumieli o nas, o kobietach.
A ja mam nadzieję, że Państwo będą się śmiali razem z nami. Wtedy, kiedy felietony będą już na radiowej antenie, to na początku lipca, a teraz, jeżeli ktoś chce się dobrze pośmiać, to mamy chociaż jedną książkę dzisiaj, taką specjalną dla Państwa i to z autografami i pani Olgi Adamskiej i Anny Ołów-Wachowicz, 510-37-32. To jest numer telefonu, gdzie trzeba zostawić swoje imię, nazwisko i kontakt do siebie i taką książkę na pewno przekażemy. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Joanna Skonieczna, dobranoc, do usłyszenia.